przy ewentualnej kontroli w przedsiębiorstwie, to te 12 miesięcy ten jest weryfikowane, kontrolowane. Co z tego, że kierowcy wiedzą, że jest takie? No faktycznie, no rzeczywiście, jadowo, no jazda na karcie szwagra, nie? Czy jazda bez kart, czy też nie ma tej informacji przekazanej, ja uważam, dobrze od strony no, państwa, no bo...
Dawno, dawno temu w transporcie był kierowca, klient, szef, dyspozytor i księgowa. Ale wraz z rozwojem technologii transport bardzo mocno przyspieszył i żeby móc się rozwijać, wykształcił dużo nowych zawodów i specjalistów. Ja w swojej pracy na co dzień spotykam bardzo dużo różnych ludzi, i kierowców, i magazynierów, i dyspozytorów, i spedytorów, i dyrektorów, i prezesów, i dostawców. I tak zauważyłam, że jedni drugich nie rozumieją bardzo często i ten sam problem widziany różnymi oczami wygląda drastycznie inaczej. I właśnie stąd pomysł na podcast, żeby rozmawiać z różnymi specjalistami, z różnymi ludźmi, bez których transport nie miałby szansy się odbyć i funkcjonować w takim wąskim zakresie i bardzo szerokim i pokazywać ich perspektywę. Mój pierwszy gość pewnie nie jest aż taki oczywisty, ale gdy założyłam firmę transportową, to właśnie on przeprowadził mnie przez proces uzyskania licencji transportowej. To do niego dzwoniłam kilka razy dziennie w pierwszych swoich transportach. To on reprezentował mnie podczas mojej pierwszej kontroli w przedsiębiorstwie. No i myślę, że każda firma transportowa ma takiego specjalistę, z którym współpracuje na stałe. Zapraszam Was na pierwszą rozmowę w ramach serii Twarze Transportu z Pawłem Miąsikiem z Agencji Bezpieczeństwa Transportu w Rzeszowie, prawnik, doradca ADR, szkoleniowiec. Dobrze. Cześć Paweł.
Cześć Iwona.
Witam na pokładzie Volviego.
Bardzo jestem zaskoczony, wiesz, że zaprosiłaś mnie w ogóle na to spotkanie i że jestem w Twoim samochodzie, bo jestem pod wrażeniem samochodu. No i Ciebie oczywiście, jako osoby.
No w końcu, mój tachograf to znasz na wylot, nie?
No tak, tak, zostańmy na tym, że tachograf znamy bardzo dobrze. Czyli zapisy z karty kierowcy i z pojazdu.
No tak. No tak, no tak. Co słychać w transporcie, powiedz?
No, cóż, no jest ciężki rok. To pewnie każdy potwierdzi, kto w transporcie pracuje, kto jeździ, kto jest gdzieś z tą branżą od wielu lat, to ten rok jest trudny pod każdym względem, bo widzimy to i dalej w kwestii tych takich zatrudnieniowych, czyli brakuje kierowców, krótko mówiąc, ale też brakuje przewozów, ładunków, frachty, kwoty, ceny. No jest bardzo wiele zawirowań i no ciężki rok, tak najogólniej mówiąc. Pewnie też chyba tak doświadczasz tego jako przewoźnik.
Widziałeś już taki czas wcześniej w transporcie?
Każdy rok jest inny, prawda? I czy dekada, czy jakiś tam okres. Natomiast chyba faktycznie ze względu na akumulację różnych przypadków to ten 2023 jest no, wyjątkowo trudny dla branży transportowej, dlatego że i nowe przepisy wchodzące w życie dosyć szybko, można powiedzieć nawet zaskoczenia. Tu mam na myśli no, kwestie pracowników delegowanych, które były ogłoszone no, niedawno, bodajże w sierpniu, prawda? To są przepisy, które były dosyć długo omawiane, ale wejście tych przepisów było, no, można powiedzieć, super szybkie, tak? To też zmiana istotna dla branży transportowej. Wojna w Ukrainie, no, wiele innych spraw, które no, jest tak, tam oddziaływują na transport i oddziaływują niestety negatywnie. Także no, jest trudno. Nie wiem, czy tak było. Porównując do wstecz gdzieś tam ileś lat, nie wiem, 5, 10, 15 do tyłu, no, pewnie najlepiej byłoby rozmawiać z transportowcami. Ja mam kontakt z transportowcami na wielu płaszczyznach od wielu lat, no i niestety takie głosy do mnie też płyną, że ten rok jest trudny.
Mhm. A do tych starych?
Tak. Także czekamy, co będzie w nowym 2024 roku. A ten rok trzeba po prostu dojechać do końca, dotrwać, przeżyć na przetrwanie. No i później będzie tylko lepiej. Ma być lepiej.
Dobrze, że tak mówisz, dobrze, że tak mówisz. No. A powiedz mi, z czym się borykają firmy, które ty obsługujesz? Bo no wiadomo, że jeżeli chodzi o sytuację na rynku, wszędzie mniej więcej taka sama. Wszyscy mamy takie podobne problemy. Ciepło się tu robi?
Tak, tak. Wiesz co, no, mamy wiele takich tematów, można powiedzieć, świeżych dla transportu nowych. Chodzi o zagrożenia, chodzi o kontrolę. No, bardzo wiele problemów jest z scentem, czyli z tymi towarami tak zwanymi wrażliwymi, dlatego że tu jest zamieszanie niesamowite, jeżeli chodzi o produkty, które są dopisywane, procedury, które są też zmieniane. No i przede wszystkim przekaz i obowiązki, które są po stronie przewoźnika, kierowcy.
Coś się zmieniło w stosunku do tego, co było?
No wiesz, no na przykład jest sprawa tego rodzaju, że dotarło kilka nowych przypadków, które są objęte SENT-em, tak? No więc nie wszyscy też przewoźnicy nadążają, bo ta informacja dla transportowców nie jest moim zdaniem na tyle dobrze przekazywana przez organy państwowe. No, chociażby nawet kwestia przewozu odpadów, tak? Mhm. Międzynarodowy przewóz odpadów jest objęty no, SENT-em, czyli tym takim systemem, można powiedzieć, mocno inwigilującym w transport, jeżeli chodzi o trasę. W związku z tym są już obowiązki. Dawniej każdemu się ten SENT kojarzył, jak te przepisy weszły w życie, no, z paliwami, z tytoniem, no, te podstawowe. A tu nagle się okazuje, że przybywa nam no, ta ilość tych przewozów objętych SENT-em radykalnie wzrasta. W związku z powyższym to się przekłada oczywiście na problemy dla przewoźników, dla tych, którzy wykonują, bo nie nadążają, czy też nie ma tej informacji przekazanej, ja uważam, dobrze od strony no, państwa, no bo państwo wprowadza te przepisy i też powinno zadbać o to, żeby ta informacja była dobrze przekazana do środowiska. Wreszcie, żeby były jakieś instrumenty, o które od wielu lat mówi się w branży transportowej, że tego brakuje. Instrumenty pod tytułem pouczenie, czy też jakaś sytuacja pierwszego popełnienia naruszenia, często bezwiednie, czy bez wiedzy, żeby to była możliwość odstąpienia od nałożenia kary. A z tym jest duży problem, bo kary są bardzo wysokie, sypią się. Są kwoty rzędu 10-20 tysięcy złotych. Mówię o SENT-cie, prawda? Mhm. Ale nie tylko, bo mamy przepisy teraz dotyczące delegowania, no więc wiele firm z tego tytułu też będzie miało, czy ma już jakieś tam określone problemy. Także każdy temat transportowy od strony przepisów, który nie dotkniemy, niestety kończy się gdzieś tam nałożeniem kary i to wysokich kar, prawda? Mhm. Także no bardzo wiele ma na ten temat można mówić, ale te senty gdzieś tam myślę, że są istotne. No, tak samo kontrole w firmach, które są prowadzone. No, w całej Polsce, jeżeli chodzi o kontrolę Inspekcji Transportu Drogowego.
Do mnie nie przychodźcie.
Ale możemy...
Cześć chłopaki, do mnie poproszenie.
No to możemy pozdrowić, prawda? Myślę, że część inspektorów też ogląda ciebie, prawda, tam w różnych wydaniach. A na pewno oglądają, to jestem przekonany.
Chłopaki i dziewczyny, przepraszam.
Tak,
przepraszam,
chłopaki i dziewczyny, bo sporo
duży
dziewczyn.
Duży jest pan w inspekcji.
Sporo, coraz więcej.
Jak mnie kontrolowała, miałam pierwszą kontrolę inspekcji w Polsce, to była pani właśnie.
Dziewczyna.
Tak,
no,
wszystko
ale
było
takie
fajne,
tak?
Tak, jak najbardziej.
Na pewno to tak a propos tych kontroli, to rzeczywiście cały czas inspekcja ma, mimo wiadomo tych sankcji, które nakłada i kar, to ma jednak dosyć dobrą opinię, jeżeli chodzi o fachowość. To jest też istotne. No bo wiemy, że te uprawnienia związane z ustawą o transporcie i pokrewnymi, no to też Straż Graniczna, Służba Celna i Policja. No i tutaj już się bardzo różnie to trafia, jeżeli chodzi o wiedzę, o jakość tej kontroli, o merytorykę po prostu. Także inspektorzy, inspekcja broni się cały czas tą merytorycznością czy wysokim poziomem.
Podliczmy się.
Tak.
No, ale to prawda, ja też mam dobre doświadczenia z inspekcją. To...
No niemniej jednak przepisy są, jakie są, taryfikatory są bardzo srogie i tych kar jest no, dużo, naprawdę sporo.
Ale taka być może ciekawostka, bo część z naszych tutaj słuchaczy tak w ogóle nie pracuje w transporcie. Bo to jest, jak czasami zauważyłam, opowiadam, że jak się zdarzy jakiś korek i dlaczego generalnie my tak strasznie kierowcy, czy wyprzedzamy nieraz na zakazie i dążymy strasznie do tego, żeby nie mieć żadnych przekroczeń czasu pracy. Z czego to wynika? Bo generalnie jak ja popełnię jakieś wykroczenie, które jest zarejestrowane przez tachograf, to w ciągu 28... To nie jest tak, że się udało, dobra, dzień zakończony, tak. Już nikt o tym nigdzie się nie dowie, tylko na drodze 28 dni, a później w firmie?
No rok do tyłu, prawda? Czyli 12 miesięcy wstecz taka kontrola, analiza czasu pracy no, jest prowadzona i teraz tak naprawdę faktycznie, tak jak mówisz, to, co gdzieś tam się wydarzyło, to nie umyka, nie ginie w otchłani. Tylko
to
jest,
przez rok po prostu, to przez rok jest, wisi, to z tyłu wisi i cały czas tam hucha na kark.
Tak, także przy ewentualnej kontroli w przedsiębiorstwie to te 12 miesięcy ten jest weryfikowane, kontrolowane. Oczywiście w praktyce to te okresy są różne do kontroli podane, ale no gdzieś tak w tyle głowy przedsiębiorca ma, że jednak naruszenia są, prawda? Były kiedyś popełnione. Tak między nami mówiąc, jest na to sposób. W jakimś tam wydaniu częściowo możemy przynajmniej próbować, żeby tych kar kiedyś gdzieś tam uniknąć. Chodzi o wydruki, tak? Żeby robić wydruki. To jest taki apel dla kierowców, bo to kierowca musi pamiętać o tym, że jeżeli wie, że coś się wydarzyło, bo tak wspomniałeś, ten korek, wypadek, zdarzenie, to są sytuacje nieprzewidywalne, czy też które nie są do zaplanowania. One się wydarzają poza naszą wiedzą, czy też jakimkolwiek oddziaływaniem. Ale przepisy mają artykuł 12. Ten artykuł jest znany wśród kierowców. Natomiast ja z takiej praktyki powiem tak, no co z tego, że kierowcy wiedzą, że jest taki, no faktycznie, no rzeczywiście, ale zrobił pan czy pani wydruk? No, nie zrobiłem. No i tu jest problem. Musi być wydruk zrobiony. Jeżeli wiesz, że coś się dzieje, prawda, czy ewentualnie masz świadomość, że jakieś tam przepisy już są naruszone, bo na przykład ten przywołany wypadek, czy korek, jakiś objazd, coś, co miało wpływ na twój czas pracy, a który nie dało rady tego przewidzieć, to zrobienie wydruku, opisanie tego wydruku przy kontroli firmy w zasadzie daje nam tą, można szansę, powiedzieć, nie? Bardzo dużą szansę na wytłumaczenie się i uniknięcie nałożenia kary. Tak samo przy kontroli drogowej. No, przy kontroli drogowej pewnie jest trochę to trudniejsze, dlatego że to jest też ocena tego, który kontroluje. Także to nigdy nie jest takie stuprocentowe. Przy kontroli w firmie mamy dokumenty, mamy jakieś tam na przykład bilety promowe, mamy wyjaśnienia, no możemy coś tutaj spróbować i mamy na to czas. Na kontroli drogowej mamy ten wydruk i musimy ten wydruk pokazać i ten wydruk musi być dobrze opisany. No i to jest jakiś tam pomysł na to, żeby pamiętać o tym, żeby nie lekceważyć sobie takich sytuacji nawet drobnych, bo no co, przepisy są tak skonstruowane w polskim taryfikatorze, że przekroczenie słynnego czasu jazdy bez przerwy, te 4 godziny 30 minut, o 1 minutę, to jest kara 100 zł na firmę. Taryfikator dla kierowcy przewiduje karę na kierowcę, ale dopiero po przekroczeniu 15 minut. I często kierowcy gdzieś mają z tyłu głowy tą świadomość, że do 15 minut jest ten bufor. Tak, dla niego, w jego taryfikatorze, ale w taryfikatorze na firmę tam nie ma bufora, tam nie ma możliwości przeciągnięcia nawet o tą 1 minutę, chyba że masz wydruk, chyba że opiszesz. To tak myślę, że to jest potrzebne, żeby tą świadomość gdzieś tam cały czas pogłębiać, czy też przypominać kierowcom, żeby robić te wydruki i opisywać.
Ja mam taką radę, trzeba mieć swoją czarną teczkę, ja mam swoją czarną teczkę na siebie samą. Taki mały jakby portfelik.
Z wydrukami, tak?
Generalnie to w sumie jakiś czas temu się zorientowałam, pewnie z rok temu, że ta teczka moja jest już taka. Myślę, co ona taka jest, nie? Gruba. Przecież aż tak kiepsko mi to chyba nie wychodzi. Jak powyciągałam te tachografy, to ja tam zobaczyłam jeszcze 2017 rok wydruki z tachografu. Ale rzeczywiście, bo tak przepisowo to się powinno, tam jest taka regułka, nie? Że w celu wyjazdu...
Wiesz, opis tak naprawdę powinien zawierać takie trzy elementy. No więc przywołanie podstawy prawnej, to jest chyba najprostsze, bo...
Czyli to 12 jest, przez 561 przez 2006 WE. Tak. Zapamiętać.
Czyli podstawa prawna, ten artykuł 12, rozporządzenie 561 przez 2006, czyli to jest to, do jakiego przepisu się odwołujemy. Później krótki, ale jednak rzeczywisty opis, z jakiego powodu, co się wydarzyło. Czyli my nie możemy się powołać na sytuację, którą mogliśmy przewidzieć. Przykładowo często kierowcy opisują, że terminowa dostawa. No oczywiście to nie jest argument do wytłumaczenia tego naruszenia, dlatego że termin dostawy był znany przy podjęciu fraktu, tak? Czyli wiedziałem, kiedy mam dostawę zrealizować, ale na przykład już utrudnienia, które występują w trakcie jazdy, nie z naszej winy, warunki atmosferyczne, no zbliża się jesień, zima, te warunki będą się pogarszały, wypadki, zdarzenia drogowe, różne inne historie, to jest właśnie to, na co się możemy powołać, tak?
Sraczka.
No, zdrowie. Zdrowie też, prawda?
Tego nigdzie pod nie pomoże. Musiałem, panie, musiałem. No co miałem zrobić?
Ale opisz. Musiałeś, ale to samo tłumaczenie już później, to nie. Tak. To może nie pisać tam szczegółów medycznych na tym wydruku, ale faktycznie jakieś zdarzenia mogą się przytrafić, takie, na które nie mamy wpływu, a które są wytłumaczalne. Oczywiście ostatni ten element, oprócz tego opisu podstawy prawnej, to jakiś tam podpis kierowcy, no bo to już też tam różnie służby do tego podchodzą, tłumaczą, że nie ma podpisu, to nie wiadomo, kto to sporządził i tak dalej. Podpisz się i mamy z głowy. No i najważniejsze, wydruk musi być sporządzony przez kierowcę najpóźniej w czasie, kiedy dojechał do miejsca pozwalającego na postój. Czyli jeżeli mam naruszenie czasu jazdy ciągłej i zatrzymałem się w końcu po tych 4 godzinach 50 minutach jazdy, to wtedy muszę zrobić wydruk, bo data na wydruku i godzina jest na wydruku oczywiście zarejestrowana, a nie na koniec dnia, no bo wtedy już jest niespełniony warunek, że nie został sporządzony wydruk w momencie najpóźniej po przyjechaniu. Ja często doradzam kierowcom tak, na szkoleniach czy na spotkaniach, gdzieś tam na analizie, no bo to wychodzi w praniu, w praktyce, że w niektórych przypadkach trzeba nawet zrobić 2 wydruki, nawet i 3, bo lepiej mieć 2 więcej wydruki, teoretycznie niepotrzebne, ale one się przydadzą, bo one obrazują jakąś tam historię tego naruszenia, niż zapomnieć albo zrobić wydruk gdzieś tam na drugi dzień, bo sobie przypomniałem. Taki wydruk on jest w zasadzie bez wartości, bo on do obrony czy też do wytłumaczenia nic nam nie da.
Tak, w praktyce te wydruki rzeczywiście działają. Na pewno jak w przypadku takiej kontroli, to nie ma co wyskakiwać z nerwami i tak dalej, tylko raczej spokojnie i po prostu no stało się, no i nie było innej opcji. Staram się jak mogę, ale czasami po prostu nie wychodzi. Tak. Jak się atakuje, to ktoś atakuje też. Ja ostatnio miałam nawet kontrolę w Austrii.
W Austrii, no to tak.
A w Austrii, no i też miałam przekroczone 10 godzin już. No ale to przez to, że właśnie
zwężki, remonty.
Tak, dokładnie.
I nie doczepiał się do tego ten kontrolujący.
Nie. Przyszłam tylko, bo mi czytali tachograf i kartę. I z ADR-em jechałam. I przypomniałam sobie jeszcze o tym właśnie wydruku. Ja już tam w ogóle grzebali, w końcu mi się, kurde, wydruk chyba miałam z tamtego tygodnia. I zaniosłam ten jeden wydruk. Ja się pytam, patrzy, co się stało? Ja mówię, Kufstein, ształ. Okej. Okay. Zazwyczaj to działa.
Z tymi historiami na drodze, no to tak jak powiedziałem, może być różnie, bo to zależy też od sytuacji kontrolnej, od osoby kontrolującej, od wielu tam innych okoliczności, ale podstawa. Masz wydruk, masz szansę wytłumaczyć. Nie masz wydruku, ewentualnie zrobiony zupełnie tam kiedy indziej, no to na pewno wtedy on nie posłuży, nie da rady wytłumaczyć. Problem się jeszcze jeden zrobił, bo tak mówiłaś o tej objętości wydruku, dlatego że nowe tachografy robią teraz te wydruki bardzo długie, prawda?
No
tak. Tak, podwójne takie drukowanie i to jest temat, który gdzieś tam denerwuje kierowców, że robi wydruk, a ten wydruk jest puszczany przez tachograf w zasadzie w takim podwójnym wydaniu. Także no, tego papieru idzie dużo. No ale tak są tachografy zaprogramowane i tutaj nie ma na to wyjścia.
No dobrze, to jeżeli chodzi o kierowcę i tłumaczenie się w czasie kontroli. Zdarzają się też kary na firmy transportowe. Powiedz mi, jakie są szanse na to, że firma dostaje karę, powiedzmy, za co są największe kary w transporcie, już powiedzmy międzynarodowym. Największa kara, z jaką miałeś
kontakt. Wiesz, no kary są, oczywiście każdy kraj ma swoje taryfikatory, prawda? Są różne kwoty, są różne, no nazwijmy to, opisy tych naruszeń, ale wspólnym takim chyba najistotniejszym, najważniejszym dla wszystkich krajów unijnych, no to jest załącznik 4 do rozporządzenia 1071, czyli to są te najpoważniejsze naruszenia, które są klasyfikowane jako te takie top topów,
NN-ki. Czyli jakie to są?
zaraz powiem, najpoważniejsze naruszenia, tak są nazywane. Mhm. I one oprócz kwot, oprócz wysokości mandatów przynoszą nam problem pod tytułem dobrej reputacji, czyli utraty tej dobrej reputacji. No, przykładowo, no, jazda na karcie szwagra, nie? Czy jazda bez karty, nierejestrowanie aktywności kierowcy, to tak najogólniej mówiąc, no, w tym się mieszczą i magnesy na starych tachografach i oczywiście jakieś tam systemy wyłączników, inne historie, czyli oszustwo, mówiąc wprost, czy też kombinacja związana
z... Czy też pomaganie sobie.
No na przykład, prawda? Czyli to jest klasyfikacja tego najpoważniejszego naruszenia. Takim bardzo problematycznym, dużym problemem jest niesprawność pojazdów, czy też brak ważnych badań technicznych. Z tym to mamy plagę niestety, dlatego że...
Czyli przegląd.
No przegląd techniczny, tak, bo to jest też klasyfikowane jako NNK i często się tak gdzieś zdarza, że ktoś ma świadomość, że no, uciekł mu ten termin jeden dzień, auto jest sprawne, nie? Czy tam dwa dni, ale auto jest sprawne, no ale zrobię przecież po czasie. W momencie kontroli, czy w firmie, czy na drodze, no, to jest kara administracyjna w Polsce akurat.
Nawet
tam,
wstecz?
Tak, tak, no bo mamy przerwę. Jeżeli auto było jeżdżone wtedy, no, przeważnie tak jest, że gdzieś tam to się kończy i auto jedzie, prawda? No to niestety poruszanie się bez ważnego przeglądu technicznego, no to jest to...
Czyli mówimy w takim przypadku, jak inspekcja wchodzi do firmy na kontrolę, tak, kontroluje te wszystkie podstawowe już w ogóle, no, takie dokumenty,
czasy,
powiedzmy,
pracy, dokumenty, wszystkie inne.
I no się i... okazuje, że tam jest luka jednego dnia. I to już jest podstawa do wszczęcia wniosku.
Znaczy do nałożenia później kary, ale uruchamiamy ten proces cały nałożenia kary 2000 na firmę. Niestety tutaj też jest odpowiedzialna osoba zarządzająca, też jest kara z tego tytułu, no i tutaj kwota może nie przeraża te 2000, chociaż to jest duża kwota, ale to jest naruszenie klasyfikowane jako ta NN-ka, czyli to z automatu nam uruchamia procedurę sprawdzenia dobrej reputacji.
No jak ta procedura wygląda?
Słuchaj, no wiesz, to
dobra jest... reputacja to takie, no co to tak naprawdę znaczy?
No, wymogiem uzyskania czy posiadania licencji tej transportowej, międzynarodowej, czy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, to ta krajowa licencja, tak długo się nazywa, jest posiadanie właśnie dobrej reputacji, czyli przez właściciela i osobę zarządzającą, czyli niekaralność. No i tam mamy odpowiednie paragrafy, artykuły różnych ustaw od kodeksu karnego przez na przykład ustawę o tam, handlu ludźmi i tak dalej. No i w tym mamy też katalog naruszeń związanych z naruszeniami drogowymi, zawarty w tym właśnie załączniku czwartym. Czyli ta dobra reputacja, jeżeli ktoś będzie miał prawomocny wyrok, ewentualnie będą nałożone decyzje prawomocne, no to powoduje, że firma może stracić licencję. Może być ta licencja zatrzymana, zabrana. Tak samo może być kwestia taka, że mamy na przykład ograniczenia związane z nałożeniem na firmę, z wydawaniem nowych na przykład wypisów albo zatrzymaniem, cofnięciem wypisu na określony czas. Także to są takie dotkliwe, no można powiedzieć, kwestie na firmę. Także nie tylko kara finansowa, tylko też no, właśnie ta cała procedura. Kto prowadzi tą procedurę? No, oczywiście organy, które wydają zezwolenie lub licencję. No, w przypadku licencji to jest główny inspektor transportu drogowego. W przypadku krajówki no, to często starostwa czy wydziały komunikacji, prawda, które są odpowiedzialne jako organ wydający. I w tej chwili, tak powiem z doświadczenia, że niestety tych postępowań o utratę dobrej reputacji no, jest sporo. Tak, dlatego że no, coraz lepsze systemy informowania, przekazywania informacji pomiędzy organami kontrolnymi, to też musimy, tutaj taki apel dla przewoźników, musimy mieć świadomość, że kontrola w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, która ujawnia najpoważniejsze naruszenie, ta kontrola jest automatycznie przekazywana do Polski, do głównego inspektora, czyli informacja o tym NN jest przekazywana. Także to...
Wszystkie kraje są już połączone?
Oczywiście.
Anglia?
Tak. Tak samo, chociaż wyszli z Unii Europejskiej, ale tam mamy podpisane jakieś tam porozumienia, także tutaj też...
Szwajcaria?
Proszę?
Szwajcaria?
Tak samo, bo to jest poza Unią, ale mamy te, tak, tak, umowy dwustronne i gdzieś te informacje są przekazywane. Akurat z tych krajów Norwegia, Szwajcaria czy Wielka Brytania, z tego co ja tak zauważyłem, no to te informacje są dużo wolniej przekazywane, tak? Czy tam może to nie działa tak dobrze. Ale, no,
dużo wolniej, czyli pół roku, czy ile?
To na przykład dłużej.
Na przykład dłużej, czyli na przykład 8 roku, miesięcy, no, prawda? Taka jest niespodzianka.
Może być jak najbardziej
wszędzie. Który kraj jest taki najgorszy? Gdzie przewoźnicy polscy mają najwięcej problemów?
Wiesz co, no niestety, ale Austria, którą wspomniałaś.
Austria?
Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o kontrolę...
Myślałam, że Włochy.
Kontrolę drogową ADR-u, to Austriacy brylują w tym.
Tak?
To oczywiście.
Także... Wszedł ten Austriak, a wiesz... Ładowałam się w tym, przepraszam, że ci przerwę, w Oniku, przy granicy z Włochami. Po prostu nigdy w życiu nie miałam, jak 12 lat jeżdżę, to był najlepszy załadunek w całym moim życiu, wiesz.
Czyli raz, rewelacyjny.
Rewelacyjny, dokładnie.
Szybko, sprawnie, dobrze,
tak? Tak, ja przyjechałam, pasy miałam pozwijane, podłoga nie była zamiatana, była okej, okay, nie? Nie była jakaś super czysta, ale też wcale nie było, że bałagan. Zanim ja się podstawiłam, jak ja się podstawiłam pod rampę i zanim ja otworzyłam solówkę, to oni już posprzątali tą, powyciągali wszystkie gumy i już pozamiatali dokładnie podłogę w przyczepie. Tak patrzę. O kurde, co tu się dzieje, nie?
W szoku.
Poprosili o pasy, powiedzieli, że tyle pasów im będzie potrzebnych i żebym tylko otworzyła bok i ja zepnę pasy, tak, dosłownie. Tak. Więc oni przekładali pasy, wiesz, dawali po pierwsze taką konstrukcję drewnianą, jakby przykładającą, bo to były takie pojemniki, kontenery, coś jak bańki po prostu z jakimś tam ADR-em i na to paleta jeszcze przekładali pas, więc generalnie wszystko idealnie. Pytali się od razu, przyszli do mnie z rysunkiem, jak...
Czyli z takim planem zabezpieczenia ładunku, tak?
Tak, znaczy...
Rozmieszczenia i zabezpieczenia.
Tak, jakby. I rozmieszczenia, bo dla tandemu to jest dosyć ważne, tak, jednak tak. Przy jakichś cięższych paletach. Te były 600 kg, więc tutaj nie było problemu żadnego. No ale też już mi narysowali, że planowali, że dać tutaj tyle, no idealnie, nie? Ale w każdym razie wszystko pięknie wyglądało, więc rzeczywiście jak się wchodziło, otwierało, no to było po prostu książkowe.
Wzorcowo,
tak, więc no ten to... Austriak jak wszedł po prostu do tej mojej tej solówki, bo tak powiedział, no to cargo jeszcze chcę zobaczyć, i jak wszedł do tej solówki i zobaczył, zrobił taką minę, popatrzył na mnie i tak... Ja nie przesadzam, nie? Bo jakoś tam coś do nich też żartowałam, oni na początku byli tacy sztywni strasznie, tak, ale tak. Później jak już zobaczył, to ja powiedziałam tut mi light, czyli przykro mi, tutaj nie zarobicie. Do przyczepy, ja mówię, w przyczepie to samo, nawet do przyczepy nie szedł zaglądać. Ale wiesz co, udało mi się. Udało mi się, bo nie miałam koguta, bo nie planowałam wcale
przez
tego.
Przez tunel
tak,
jechać?
Nie miałam. I jak mnie wyciągnęli, to przez tunel jechałam, nie? No i nie miałam żadnych kogutów. Próbowałam, na każdej stacji stawałam, żeby kupić tego koguta i postawić. No i niestety nie miałam. Ja zastanawiam, czy beknę za to, czy nie?
Nie, teraz już nie, ale wiesz, tak jeszcze wracam do tego włoskiego załadunku. Austriacy są bardzo skrupulatni, jeżeli chodzi o kontrolę ADR-owską. A odwrotnie, Włosi są znowu tak lajtowo podchodzą co do dokumentacji, do wypełnienia tej dokumentacji, już nie mówię o zabezpieczeniu i załadunku, więc tak
uważnie,
naprawdę...
Ja słyszałam, że to Włosi za CMR-kę nieprawidłowo...
Tak,
potrafią.
Ale sami jako nadawca często zdarzają się błędy w tych CMR-kach, mówię o ADR-ze, prawda, że na przykład nie są dwujęzyczne zapisy, przez co w Austrii te kontrole ADR-owskie są dosyć skuteczne, bo jak ktoś wjeżdża z Włoch, to 50% na 50%, że tam jest coś nie tak, więc ty byłaś być może dlatego no tutaj takim wyjątkiem, tak?
Bo byłem zaskoczony. Bo ładowałam i przez naprawdę dobrą firmę.
No to dlatego być może tak to nastąpiło, ale bo pytałaś o tych zagranicznych służby, tak? Czyli Austriacy są uznani jako tacy dosyć niefajni, bo też tam te kontrole stanu technicznego pojazdów są takie dosyć ciężkie, no
popatrz,
czepiają
mi na
opony. Się. No ale opony, ale wiesz, często jest tak, że czepiają się na przykład tarcz hamulcowych, jakichś mikropęknięć, jakichś takich rzeczy, które tak naprawdę nie do końca są zasadne, a jednak ta kontrola jest tam trudna, ciężka pod tym względem. Czyli tą Austrię ja bym jednak wymieniał jako taki kraj trochę, no, można powiedzieć, jeden z cięższych. Na drugim końcu, no to co, mamy oczywiście kontrolę we Francji, tam też te kontrole związane z czasem pracy, szczególnie z tachografem, z tymi przepisami socjalnymi, no to na wysokim zawsze poziomie i takie mocno trudne, prawda? Kierowcy bardzo często narzekają na te kraje takie, Rumunia, Bułgaria, gdzie też jest na przykład czepianie się niekoniecznie zasadne, ale takie trochę do wyciągnięcia jakiś tam na kawę,
tradycji,
więc to też jest problem. Natomiast niestety Węgrzy też bardzo dużo mamy problemu z kontrolą węgierską, gdzie od czasu do czasu występują jakieś takie dziwne u nich na przykład kierunki kontroli. No i po pewnym czasie one znikają. No, dam przykład. Wiadomo, że jak wozisz Adery, jesteś przeszkolona, wiesz, musisz mieć tam odpowiednią ilość środków gaśniczych, nie? Gaśnic, dwie gaśnice, jedna 6-kilogramowa, w sumie 12 kg. I to są przepisy ADR-u, międzynarodowe i koniec, kropka. Natomiast we wewnętrznych przepisach węgierskich tam są faktycznie większe wartości tych gaśnic podane, czyli zdarzały się kontrole i to do dzisiaj się lubi gdzieś tam powtórzyć, że przy kontroli Węgier wymaga w przewozie międzynarodowym okazania większej ilości gaśnic niż te, które wychodzą czy wynikają z ADR-u. No więc takich przypadków można
co
mnożyć.
Co można w takim momencie zrobić?
No, mamy problem, dlatego że każda kontrola za granicą to jest kontrola, która opiera się na sporządzeniu jakichś tam dokumentów i zatrzymaniu kaucji. Czyli tak naprawdę niezapłacenie, no to nie wchodzi w rachubę, bo auto stoi, jest kierowane na parking, strzeżony do momentu uiszczenia kaucji. To samo się dzieje oczywiście w Polsce dla obcokrajowców. Czyli jeżeli jest stwierdzone jakieś naruszenie, też polskie kontrolne służby, czyli służba celna, Krajowa Administracja Skarbowa, czy Straż Graniczna, czy Inspekcja Transportu, pobierają kaucję, prawda? Tytułem ewentualnej przyszłej kary i prowadzone jest postępowanie.
Jakie kwoty to są?
No równowartość kar, prawda? Czyli kwoty rzędu na przykład, no a propos, no wymyślam teraz, tego stanu technicznego, to jest kara 2000 zł, prawda? Mhm. Jakieś tam naruszenia czasu pracy, no to one zawsze będą obliczane indywidualnie, no bo tam mamy różne te naruszenia w zależności ile minut, jakie przekroczenia są spełnione. Ostatnio miałem też taki kontakt tutaj od znajomego z firmy transportowej przewozu osób, no, gdzie nałożona kara, czy też było wymuszenie wręcz nawet za przekroczenie 6 okresów 24-godzinnych, no bo wiemy, że tam odpoczynki tygodniowe powinny być nie później niż po 6 okresach 24-godzinnych, tak? Ale w przewozie osób okazjonalnym, międzynarodowym jest odstępstwo. Jeżeli jest grupa zamknięta, to mamy odstępstwo, mamy nie po 6, tylko tam po 12, prawda? No i tak faktycznie tutaj miało miejsce zdarzenie. No i ten kontrolujący, tam bodajże chyba to o Włochy chodziło, upierał się i tam mandat na kierowcę upierał. No i tak to wygląda w praktyce, prawda? Mm. No i pytanie, co robimy? No, czy płaci mandat kierowcę 150 euro? Mm. Czy odmawia, walczymy, tracimy czas, tu pasażerowie siedzą, wiadomo, nerwy. No, to są trudne dylematy oczywiście, które gdzieś tam występują w transporcie. No i nie ma złotego środka na to niestety. Mm-hmm. Także co do tych kontroli zagranicznych, często bardzo ważnym, istotnym jest raz, że komunikacja, dwa, umiejętność, tak jak ty rozmawiałeś z tym Austriakiem, nawiązania tego kontaktu i dokumenty, prawda, czyli po prostu ten wydruk, czyli żeby uciąć temat od razu na początku, żeby to nie rozkręcało się na dalsze problemy.
Mm-hmm. Ja im dałam na cemerkę od razu z instrukcją DR, to co mam od ciebie, nie?
No to bardzo prawidłowe, bo tak wiemy, że w przewozie, w ogóle w przewozie ADR, jeżeli przewóz jest wykonywany na tablicach, a tak jechałaś, prawda? Tak. No to musisz mieć tą instrukcję pisemną w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, czyli nie gdzieś schowaną w schowkach, tylko ona musi gdzieś tam być w miejscu łatwo dostępnym, no i to też robi wrażenie, bo wiemy od razu, że ten kontrolujący już, ta osoba wie o co chodzi,
robi,
prawda?
Tak.
Bo też przypadek tam z ostatnich dwóch tygodni, kontrola właśnie w Austrii, też i to na linii jeżdżące auta z BDF-ami, gdzie w zasadzie kierowcy latają tymi samymi trasami, o tych samych porach i tak dalej. No i taki kierowca doświadczony, kontrola i właśnie z tą pisemną instrukcją, cała w cudzysłowie afera. Bo przy kontroli, jak otworzył drzwi, poprosił o tą instrukcję, to kierowca nie był w stanie mu podać, tylko musiał stać, sięgnąć sobie, wyciągnąć z dokumentów. No i z tego tytułu się rozpętała kara na kierowcę.
Poważnie?
Tak, tam napisał 30 euro. No to takie.
Może, to niby mało, ale.
Nie, no, ale denerwujące, prawda?
Ale każdy dzień jest szansą na zebranie tego 30 euro.
Tak, to mówię, to był drobiazg, nie? No, nazwijmy to nieistotny, bo kierowca wieloletnie doświadczenia aderowskie już odnawiane. dane uprawnienia aderowskie po raz kolejny. No, znał ten przepis, ale no, to taka rutyna gdzieś tam. No, miał odłożoną tą teczkę, schowaną, mówi, no pamiętałem, ale odłożyłem sobie. No i tak to się skończyło.
No, a ja tak sobie specjalnie wyciągnęłam, bo jak wyjechałam po tym załadunku z tego wonika, co myślę, dzisiaj to mnie mogą kontrolować. I sobie wyciągnę nawet tą instrukcję ADR na wierzch, żeby w razie czego było. Ale powiem Ci szczerze, że sama sobie tą kontrolę wywołałam, bo jechałam z wężkami, to jakimiś takimi, wiesz, górskimi trochę drogami. Mhm. I w którymś momencie, wiesz, ta osobówki jak to osobówki...
Wpychały się?
Tak, czy... no wpychały się. Było kręta, wiadomo, że na zakrętach jak jest... zaraz ta zwężka betonowa, no to ja też mam felgi aluminiowe, mi szkoda, nie? Więc generalnie myślę, patrzę, autobus jedzie przede mną, autokar jedzie sobie środkiem. Co myślę, a dobra, pojadę sobie środkiem. Jakaś osobówka przyjechała, wiesz, zobaczyłam w lusterku, puściło mi dalej środkiem. Co myślę, a tak fajnie, włączę sobie muzykę. Włączałam sobie muzykę. No i w sumie jedna piosenka nie upłynęła. Patrzę w lusterko.
Kogut?
Kogut niebieski. Puściłam ich od razu, pojechali sobie, myślę, a zanim mnie wyprzedzili, już mi lizaka pokazał, myślę sobie, no to będzie, patrzę, tunel przede mną. Ja koguta nie mam, myślę, ja nie mogę. No i 30 euro mnie to kosztowało.
No to czyli jest atrakcja finansowa, ale nie odpuścił tego mandatu, tak? Nie pouczył?
Nie. Ja jakoś tam mówiłam, a że ten to mi dopisał jedynkę z przodu. Ja mówię, nie, dobra.
Czyli tutaj... No,
kartą czy gotówką?
Urok osobisty nie zadziałał w tym przypadku, no ale no to tak to jest w tym transporcie. No. Pytałaś o te jeszcze poważne naruszenia, czy najpoważniejsze, to tak... stan techniczny czy brak przeglądu, tachograf, manipulacje z tym związane, ale również kwestia, to jest też bardzo ważne, braku ważnego prawa jazdy. I tutaj jest no, duży problem, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli ma prawo jazdy wydane zawodowe, to oczywiście ma w rubryce 11 i 12 tak zwane informacje dotyczące, no kiedy ta kategoria jest ważna. Rubryka 11, przypomnę, to są badania lekarskie, a 12 to mamy kod 95, do kiedy jest ważne szkolenie. Jeżeli skończą się w prawo jazdy te daty, czyli mówiąc wprost, przestaną być...
Którakolwiek,
no to tak naprawdę prawo jazdy jest nieważne. No i tu jest, co z tego, że masz uprawnienia jako kierowca kategorii C czy E do C, jeżeli nie są ważne badania i nie jest ważne szkolenie, to jest następny problem z tym związany.
I znowu w historii można firmy
no,
tam wykryć.
No jasne, i to jest poważna sprawa.
Jest jakieś narzędzie, bo domyślam się, że czasami kierowca z jednej strony może nieświadomie to zrobić, czasami może świadomie, a ukrywać przed pracodawcą, a pracodawca może przez to stracić licencję. No, jest jakaś rada dla pracodawcy?
No jest. Słuchaj, jest bardzo wiele takich zagrożeń, które no, warto gdzieś tam mówić, o tym przypominać. No, pierwsza podstawowa sprawa, pojawiła się jakaś taka w ostatnich...
Nagrywa się.
Pojawiła się w ostatnich latach taki, mówię, dwóch, trzech wstecz, problem z sfałszowanymi zaświadczeniami lekarskimi. Orzeczenia lekarskie, psychologiczne zaczynają...
W Polsce?
W Polsce, tak. Na rynku pojawiać się fałszywe, podrabiane. To dotyczy często kierowców spoza Unii Europejskiej. Natomiast... pracodawca tak naprawdę ma tutaj mocno ograniczone możliwości zweryfikowania, no bo jeżeli dostaje od kierowcy, który gdzieś już był zatrudniony w jakiejś tam firmie, prawda, no dokument, orzeczenie z pieczątkami, nawet jeżeli sprawdzi sobie w wykazie, bo są wykazy lekarzy uprawnionych do badań kierowców, prawda, czyli to jest do zweryfikowania, czyli nawet jeżeli sprawdzi, że taki lekarz istnieje, no to więcej sprawdzić nie może, no bo nie ma możliwości... nie wiem, zweryfikowania oryginalności, no bo jest pieczątka, jest wszystko wypisane, wszystkie dane kierowcy, a jednak później przy weryfikacji, bo główny inspektor przy weryfikacji tych dokumentów przed wydaniem świadectwa kierowcy, bo to dotyczy tych obcokrajowców spoza Unii, często weryfikuje to u źródła, prawda, czyli zadaje pytanie konkretnemu psychologowi czy lekarzowi, czy wydał takie zaświadczenie, czy orzeczenie w tym przypadku z takim numerem. No i tu się okazuje ząg. No i pracodawca ma problem, że próbuje się posłużyć sfałszowanym dokumentem, no bo nieświadomie, prawda? Także to niestety jest kwestia nieuregulowana w przepisach tak do końca, bo przepis
mówi... Nie ma
jakiegoś
ubezpieczenia albo cokolwiek?
No, nie bardzo, no bo to też jest wyzwanie jakieś takie dla organizacji przewoźników, zrzeszających przewoźników, żeby coś w tym kierunku zadziałać, bo skala zaczęła być duża, pracodawca ma ograniczone narzędzia do zweryfikowania. No i tutaj tak naprawdę nic więcej nie ustalimy. Mało z tego, gdybym ja dzisiaj przyjmował kierowcę do pracy, to poproszę go o okazanie dokumentu typu prawo jazdy. I on mi pokaże to prawo jazdy. Ale ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy to prawo jazdy przypadkiem nie jest na przykład zatrzymane. Albo nie utracił, a nie oddał blankietu z kolei, prawda? No bo to nikt tego
czyli
nie jest
tak,
w stanie
jak
zrobić.
Ja teraz będę poszukać kierowcy dla Volviego, to co ja mogę, jak ja to mogę wszystko zrobić najlepiej, żeby czuć się, że to wszystko działa?
No najlepiej to z takiego mieć kogoś z polecenia zaufanego, na pewno nie z łapanki jakiejś tam totalnej i szczególną uwagę na te dokumenty no, trzeba zwrócić, prawda? Czyli to jest w rozmowie, w dyskusji do gdzieś tam do wywołania, do przepatrzenia. Czyli gdyby było tak, że ma prawo jazdy z ważnym kodem 95, z ważnym badaniem, orzeczeniem lekarskim, no to mamy Wydział Komunikacji, który to wydał, prawda, no to jest to jakoś tam naocznie do stwierdzenia, ale już głębiej my nie sięgniemy, czy orzeczenie było wydane. To organ wydający prawo jazdy jest odpowiedzialny za weryfikację tego orzeczenia lekarskiego. Czyli tutaj co do polskiego kierowcy mamy trochę uproszczony temat, ale już dla obcokrajowca spoza Unii no, bazujemy na orzeczeniach, tak? No więc to no, trzeba dmuchać na zimne, prawda? Także to jest wiele takich gdzieś tam po drodze problemów, które mogą nas spotkać. Tak jeszcze, wiesz, też jest sprawa taka, że jeżeli ktoś ma ważne ADR-y, tak? No to wydane jest oczywiście zaświadczenie na 5 lat, ale przepisy zezwalają na odnowienie tych uprawnień w ostatnim roku ważności. I nie tracę tego okresu do końca ważności.
Okej, okay. Czyli można sobie zrobić rok wcześniej?
Tak, do roku wcześniej, czyli na przykład tam mam, nie wiem, ważne do, strzelam teraz 20 grudnia, ale ja robię już w październiku. Kolejne 5 lat dostanę od grudnia na kolejne 5 lat. Czyli na zakładkę. To jest bardzo
fajne.
Ważna informacja dla kierowców, bo mogę sobie zaplanować to szkolenie wtedy, jak mi pasuje.
Tak. Wcześniej.
Tak, od wcześniej, bo ja akurat jestem w domu, mam jakiś urlop, bo coś tam jest luźniej w pracy, więc możesz przystąpić nawet w ostatnim roku, tam typu 8 miesięcy wcześniej, pół roku wcześniej, 2 miesiące wcześniej. To jest super sprawa. Ale tak nie działa to w przypadku szkolenia 95 kodu i wymiany prawa jazdy. Bo
czeka do końca.
No właśnie, czekamy do końca i później często jest jakiś taki moment, że bach, nie mam jeszcze fizycznie prawa jazdy, a już pasowałoby jechać, ale nie mam albo nie zazębiło. Dlatego to też jest kwestia, uważam, do jakiegoś mądrego przeregulowania, bo to idzie zrobić, żeby nawet na zakładkę takie, tak jak w ADR-ze chociażby nawet wydawać dokumenty, to mocno by usprawniło, ułatwiło. A wracając do tych problemów z tymi świadectwami kierowcy, czyli to fałszowane orzeczenia lekarskie, psychologiczne, to jest jedna sprawa. No i druga rzecz, zdarza się często, że kierowcy też mają jakieś takie no, problemy związane z dokumentacją swoją, prawda? No bo dzisiaj mamy wielu kierowców spoza Unii, którzy są w Polsce powyżej 180 dni, oni powinni wymienić prawo jazdy już na polskie. Weryfikacja tych dokumentów no, jest problematyczna z wiadomych względów, bo wojna jest, prawda, trwa. Tutaj przepisy trochę tam no, łagodzą, to zmieniły się, ale no, dalej jest to procedura dla kierowcy spoza Unii no, mocno rozciągnięta w czasie dla pracodawcy. Także to problemy.
Synonim transportu.
Tak, tak, tak. Transport równa się problemy albo pokonywanie tych problemów, no bo to na tym polega, bo wszyscy jakoś tam borykają się, ale starają się i czasami w większości skutecznie z tego wychodzą. Z tych różnych jakichś takich zawirowań prawnych.
A jak często zdarza się, że na przewoźnika zostaje nakładana jakaś tam duża kara, powiedzmy gdzieś w Unii i zdarza się, że przewoźnicy się odwołują od tej kary?
Słuchaj, no więc Iwonka, to jest tak. Oczywiście jest procedura odwoławcza. Każdy kraj ma swoje procedury, tak jak we Francji mamy sądy, to już jest znowu następny problem, musimy przedstawiciela prawnego. W innych krajach możemy administracyjnie próbować. Zdarza się też takie sprawy wygrywać, jeżeli mamy jakieś tam argumenty w ręce. Natomiast tutaj zawsze będą występowały problemy pod tytułem no chociażby nawet znajomości przepisów tych wewnętrznych, proceduralnych w poszczególnych krajach. Wiele krajów, gdzie te kary, czy też może wszczęcia postępowań są uruchamiane, przekazują informacje w języku polskim też, prawda? Czyli tak jak w Niemczech mamy jakiś tam problem, to mamy informacje po niemiecku oczywiście, ale jest też jakiś tam załączony dokument przetłumaczony od razu przez organ, który tam prowadzi to postępowanie z wytycznymi, jakie tam elementy, jakie dokumenty można przedstawić. Tak się dzieje też w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów, bo tam są potężne kwoty, kary, nie? Są pewne procedury, które od lat są wdrożone co do takiego zapobiegania, czy też prewencji przed wtargnięciem tego nielegalnego imigranta. Ja ostatnio miałem bodajże tak, no, 3-4 miesiące temu sprawę, którą prowadzimy, gdzie firma, która od lat jeździ do Wielkiej Brytanii, została po raz pierwszy gdzieś tam skontrolowana i oczywiście trafione tam, bodajże mieli trzech tych pasażerów na gapę.
W naczepie.
W naczepie, oczywiście. No i okazuje się, że oni od wielu lat jeżdżąc, oni nie do końca znali te przepisy związane z tymi prewencjami, czyli z tą kartą kontrolną, z plombowaniem, z linką celną. W ogóle dla nich to była, czyli też zdarzają się tak na rynku przewoźnicy, którzy jakoś im się udaje i nagle dostaje ten strzał taki, o którym mówimy, a to są kwoty rzędu 5, 7, 8, 10 tysięcy funtów, tak? Kara na firmę, na kierowcę.
Gdzie od razu trzeba kaucję wpłacić.
Jasne, jasne.
I a to, auto jedzie dalej, czy to się dzieje?
No, jak uiści opcję, kaucję, prawda, no to tak. I jeżeli jest to powtórzona sytuacja w tej firmie, czyli zostali złapani w ciągu tam roku czasu drugi raz, to często auto jest blokowane.
Aresztowane? No,
tak, tak. Także to następne problemy są, prawda? Także...
Ale jak wygląda ta procedura przeciwdziałania?
No, przede wszystkim mamy wytyczne przekazane do wszystkich w zasadzie krajów unijnych. Jeszcze to są procedury, kiedy Wielka Brytania była w strukturach unijnych. I to są takie no, schematyczne działania dotyczące na przykład sprawdzenia, weryfikacji na postoju, prawda?
Czyli jeżeli, ale w jaki sposób to można udokumentować?
No, mamy kartę, specjalną wzór karty, prawda, kontrolnej, która została opracowana.
I kierowca powinien to wypełnić.
Tak, tak, ten border tam force, oni to opracowali w różnych językach. My mamy obowiązek taką kartę przy każdym frachcie uzupełnić i na przykład już długie postoje, krótkie postoje na tej karcie odznaczyć, że weryfikowałem, sprawdzałem, czy nie ma przeciętej plandeki, czy nie ma zerwanej linki, w ogóle zabezpieczona naczepa, czy tam przyczepa przed tym takim swobodnym wtargnięciem, prawda? Więc,
i no, nawet w przypadkach, bo wiadomo, że te linki potrafią być w tak sposób profesjonalny,
tak,
przecięty i później złączone, że tego w ogóle nie widać.
No,
czy taki dokument, w jaki daje szansę na wybronienie?
Tak, oczywiście, tak, tak. To już z praktyki powiem, że absolutnie tak, bo też mieliśmy ileś tam sytuacji.
Czyli przewoźnicy, bardzo ważna rzecz.
Tak, tak. Mamy procedury, mamy szkolenia, na które się powołamy, czyli to trzeba sobie zadbać o to. Jeżeli robimy takie newralgiczne przewozy, czy też obarczone dodatkowym ryzykiem, to zróbmy od podstaw to, co należy. Przeszkolić sobie kierowców, zebrać sobie podpisy.
Czy są jakieś specjalne szkolenia?
Wiesz co,
no,
generalnie no, ja robię takie szkolenia, ale to może specjalne to duże słowo. Często ja takie szkolenia gdzieś tam łączę, bo samo szkolenie dotyczące tych nielegalnych imigrantów, czy tam nielegalnych pasażerów, no to ono będzie się tam zamykało w pewnych omówienie procedury, przypomnieniu, wspomnieniu tam jakichś tam podstawowych rzeczy, ale do tego zawsze warto o tym czasie pracy powiedzieć, o bezpieczeństwie, o mocowaniu ładunków, no to takie połączone, tak? Ale żeby był ślad po tym, że kierowca był przeszkolony, miał świadomość, co ma robić, wprowadziliśmy procedury, daliśmy kierowcy odpowiednie narzędzia w postaci kłódki, linki, no w kwestii nawet chociażby nawet tej karty kontrolnej, czyli to jest wszystko później w procedurze odwoławczej bardzo ważne. Czyli posiadanie tych dokumentów takich, no nazwijmy to podstawowych.
Powiem Ci, że ja pamiętam jeszcze jak startowałam, jak Volvo odbierałam i jak robiłam tam wyposażenie, kupowałam gumy, tak, pasy, te rozpórki i tak dalej, i tak dalej. I tak za każdym razem jak coś tam, mam jakiś załadunek i taki, wiesz, ja mam ten certyfikat XL,
tak,
więc czasami jak mam tak na granicy tej wagi, że tak ani te pasy zakładać, a mi się nie chce przecież, tak, ani je nie zakładać, bo jeszcze może tak się to łapie, to powiem Ci szczerze, że zawsze wtedy podkładam gumy, te rozpórki i tak dalej, bo zawsze pamiętam, co mi powiedziałeś, że każdy dodatkowy środek zabezpieczenia w przypadku odwoływania to już
tak,
z jakieś...
Tak, ale przede wszystkim też dla kontroli tej wzrokowej, bo kontrolujący też to zauważa, czy widzi, bo bardzo często jest robiona dokumentacja, prawda? Jest kontrola i jest zrobiona dokumentacja fotograficzna, na przykład nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku. No a tu widzimy, że są maty przeciwpoślizgowe, są jakieś już tam, załóżmy, rozpory, podpórki, inne tam klinowania, no więc mamy coś,
już coś
tam.
Mamy, nie?
Tak, jasne, także to do powiedzenia, także to no, trzeba o tym myśleć, pamiętać.
Powiedz mi, jak jest z tymi probami? Jak się dzieli pauzy, wjeżdża na promy
z
i tak dalej. Tak.
No, słuchaj, no.
Tak, dla kierowców. Ja w ogóle powiem ci, póki jak w tamtym roku kilka razy gdzieś tam płynęłam i potrzeba było mi podzielić, to już zapamiętałam. Teraz płynęłam do Finlandii, czarna magia, nie pamiętam.
No, słuchaj, no, promy są bardzo proste, ale też dla tych, którzy jeżdżą, prawda? Tak jak mówisz, bo to jest rutyna, to robimy na co dzień. I wchodzi w głowę. Natomiast faktycznie, jak ktoś tam gdzieś tam od czasu do czasu z tą przerwą promową ma do czynienia i teraz co, jak to robić, no musi sięgnąć gdzieś tam w pamięcią, sobie przypomnieć przepisy.
A wchodzisz w internet, a tam w ogóle wszystkie inne teorie, nie?
No tak, tak. Sprawa podstawowa. Przerwa promowa może być wykorzystana jako część odpoczynku, ale pod warunkiem, kiedy dysponujemy kajutą, miejscem do spania. To jest klucz. To samo dotyczy pociągu. Gdybyśmy korzystali z przeprawy kolejowej, tak, wszystko fajnie. Ten odcinek, kiedy auto jedzie na loże, na lawecie, prawda, kolejowej, a my jesteśmy w kuszeczce, mamy miejsce do spania, tak, możemy go wykorzystać jako część odpoczynku dobowego. To jest pierwsza sprawa. Druga. Ten odpoczynek to tylko i wyłącznie regularny, 11-godzinny, może być podzielony na promie, czyli nie dziewiątki skrócone, nie jakieś tam kombinacje. Owszem, jak prom płynie 9 godzin, 1 minutę i mam miejsce do spania, no to tam mi wyjdzie dziewiątka, tam nie muszę nic kombinować, to jest skrócona pauza. Ale jeżeli mamy przeprawę promową, która trwa na przykład, nie wiem, 6 godzin, 8 godzin, no i muszę teraz to, czy chcę wykorzystać do odpoczynku dobowego, tak, ten odcinek może być wykorzystany, ale odpoczynek ma być co najmniej 11-godzinny.
Mhm. Czyli jak tutaj mam 8 godzin, zjeżdżam z promu, mam tą godzinę, tak?
Na przykład zjeżdżamy z promu, mamy 8 godzin, do 11 nam brakuje jeszcze 3, prawda? No. Po zjeździe muszę dokręcić 3 godziny do pełnych 11 godzin. Mhm. No i kolejna sprawa jest taka, że musimy pamiętać, że przerwa, czy przerwanie tej pauzy dobowej może nastąpić tylko dwukrotnie. Na wjazd i na zjazd z promu. I w sumie czynności związane z wjazdem i zjazdem z promu nie mogą być dłuższe niż 1 godzina.
Okay.
Czyli w zasadzie mamy sytuację taką. Dojeżdżam do promu. No i wiem, że prom będzie tam odpływał za 3 godziny. Więc już teraz zaczynam odpoczynek dobowy. Stoję 2 godziny 50 minut. To będzie mi się zaliczało jako odpoczynek dobowy. Przerywam tą pauzę, mam prawo, bo korzystam z promu, muszę wjechać na prom. Przerwanie nie może nastąpić dłużej niż 1 godzina. To mi zajmie na przykład 15 minut.
Wjazd,
podjeżdżam,
tak.
Zatrzymuję się, podjeżdżam. W końcu wjechałem, zaparkowałem na promie. To jest pierwsze przerwanie. Zajęło mi to, niech będzie 25 minut nawet, prawda? Płynę 8 godzin. 2,50 plus 8 to już mam 10,50. Z promu muszę zjechać, czyli muszę przerwać drugi raz. Mam na to, przepisy na to mi zezwalają. Więc zjeżdżam z promu i muszę pamiętać, że ten zjazd z promu, czyli dojazd do tego miejsca, gdzie się zaparkuję, on musi się połączyć z tym pierwszym przerwaniem. I to nie może mi dać więcej niż 1 godzinę. No i jak to jest zachowane, to dokręcam do pełnych 11 godzin. Dziękuję, wszystko fajnie. I oczywiście nie zapominamy o funkcji w tachografie. Prom kolej, czyli tego ubota trzeba włączyć.
No
i tutaj tak. To tak nomenklatura kierowców często, prawda, że musi załączyć. No i też jest, słuchajcie, dylemat taki niesamowity, bo kiedy ja muszę tego ubota włączyć, prawda? Czy już jak stoję na parkingu, czy jak wjechałem, czy tak naprawdę ta funkcja prom, ona powinna być włączona w momencie, kiedy zaparkowaliśmy na promie. Bo to chodzi o zarejestrowanie tego czasu przepłynięcia, czy też pobytu pojazdu na promie. Ale jeżeli ktoś włączy wcześniej, czyli na parkingu przed wjazdem, nie ma z tym problemu, tylko musi pamiętać, że jak ruszy, to z automatu tachograf, większość tachografów wyłączy tą funkcję i trzeba ją ponownie załączyć w momencie, jak już postawi auto na promie. No i temat z głowy.
Okay.
Ja dla bezpieczeństwa zawsze
jakieś wydruki?
Tak, zrobić wydruk, bilet promowy
dwa
sobie
razy?
Podpiąć. Nie, tutaj
raz,
jeden, tak, oczywiście, lepiej mieć. Problem się pojawia taki, kiedy na przykład mamy
jakiś paragraf trzeba wpisać ten wydruk?
Nie, nie, tutaj już paragrafu nie, dlatego że ta przeprawa promowa jest wpisana jako do artykułu tam od 6 do 8 mamy te artykuły rozporządzenia 561 mówiące o odpoczynkach dobowych i tygodniowych. Więc tutaj no w zasadzie nie musimy się powoływać na jakiś artykuł, ale dobrze jest zrobić. Nie? To nas nic nie tam wiele kosztuje i ten bilet promowy trzymać. Natomiast trzeba pamiętać, że od pewnego czasu, do 2020 roku, to, co już mamy 3 lata, też odpoczynki tygodniowe mogą być przerywane na promie. Czyli mamy możliwość przerwania i skróconej pauzy, i 45. No to tam już trochę może więcej na ten temat opowiadania, ale to też jest opcja, która weszła jako korzystna dla przewoźników, bo też...
Mamy czas, tak, no to, jeśli chcesz powiedzieć.
No to tak dosłownie w super, super skrócie. Jeżeli ktoś miałby tak zaplanowaną przyprawę promową, że wypada mu odpoczynek tygodniowy, no to też może tak sobie to planować, tą przyprawę promową, żeby w trakcie odpoczynku tygodniowego wjechać na prom, przepłynąć promem.
Mówisz
i zjechać.
O tym regularnym, nieskróconym, 45
tak,
godzin.
Tak, 45 lub 24. Okay. Jeżeli chciałbym przerwać skrócony odpoczynek, no to oczywiście... To tutaj nie mam żadnych jakichś dodatkowych obostrzeń, czyli stosuję te same zasady jak do odpoczynku 11-godzinnego regularnego, czyli dobowego. Okay. Ale gdybym chciał 45 przerwać, to koniecznym jest, że czas jak gdyby pobytu na promie musi być co najmniej 8-godzinny. Okay. Czyli musimy mieć ten prom no, co najmniej 8-godzinny. Czyli to są te długie promy, na przykład nie wiem, tam do Norwegii, do dalekiej Szwecji, do nie wiem, Szkocji. 12-14 godzin, no i wtedy faktycznie to nam się zazębia. Z tym, że to tak naprawdę już jest rola spedycji. To spedytorzy muszą mieć wiedzę na ten temat i umiejętność wykorzystania w praktyce. Bo tutaj oni mogą to poplanować, jak byłoby to korzystnie ułożyć tą pracę kierowcy, żeby w trakcie odpoczynku tego dobowego,
to jest
tygodniowego.
Fajne dla kierowców.
Tak, oczywiście.
Jakieś atrakcje, nie? Imprezy, nie imprezy, tylko taki weekend załoga.
Ale uprzedzamy, że po zjeździe z promu są bardzo często kontrole alkoholowe. No. Także uwaga, no ale to każdy wie, kto pływa promem, to tak raczej uważają kierowcy. Raczej, bo też zdarzają się różne tam historie typu, no poprosiłem kolegę, żeby mi zjechał z promu, nie? No to nie na darmo taka historia się gdzieś tam wydarza. No, czyli mamy kolegę, który jest w 100% i on tam dwoma, trzema ciężarówkami zjeżdża.
Pod koniec jeszcze przyszło mi temat opłat drogowych. Jakieś dziwne historie czasami na to zwracać uwagę, jak się lata przestroga?
Tak, słuchaj, no opłaty drogowe, no to jakikolwiek temat byśmy dotknęli z przewozu...
Wszędzie problemy.
No właśnie, no są problemy, bo tak, czas pracy, problem, tachograf, problem, stan techniczny, problem, mocowanie ładunku, problem, no i dokumentacja, nie? Czyli prawo
pieniądze,
jazdy.
Problem, gdzie na koniec miesiąca w tej firmie pieniądze,
no
nie?
Właśnie, czyli wszystko jest problemem.
Coś się zarobi, a później na koniec to problem, to problem, to problem i wychodzi na minusie.
No i potem wychodzi minus. Ale faktycznie z tymi opłatami. No przede wszystkim jest taka kwestia, że dzisiaj mamy trochę łatwiej, bo mamy urządzenia uniwersalne, które obsługują wiele krajów, prawda? To jest duża sprawa, bo były momenty takie w transporcie, to wielu pewnie słuchaczy no, wie o tym, czy 4, 5, 6 urządzeń na szybie, to tak było, prawda? Dzisiaj mamy to ułatwione, ale jedna rzecz taka podstawowa, jeżeli cokolwiek nie działa, to trzeba szybko reagować, bo jest możliwość wniesienia manualnej opłaty, zgłoszenia awarii, ale jeżeli ktoś nie reaguje, nie jest świadomy, że coś nie działa, bo nie zaglądnął, bo nie zwrócił uwagi, no to oczywiście mamy z tym określoną tam sprawę później finansową, tak? To się przekłada na karę niestety.
O jakich kwotach mówię?
No w Polsce to mamy 1500 zł za dzień.
Za dzień.
Tak,
za nie. To się zmieniło, prawda? Bo na początku, jak był wiator, oj, jeszcze
tak,
to były legendy.
Kary, legendy, ale nawet nie legendy, to były prawdziwe zdarzenia, że były naliczane kary za każdą bramkę, prawda? Czyli 3000 za bramkę. Później całe szczęście gdzieś tam odstąpiono od tego, czy już w procedurze sądowej zostały te sprawy utrącone, ale no to
jest by... cały dzień na niedziałającym wiatolu.
Tak, 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 tragedia. Natomiast dzisiaj mamy tego etola, który no, trochę łatwiej nam obsługiwać, czy też lepiej to działa, ale też jest na przykład sytuacja taka, brak środków na koncie. Mamy 3 dni na tak zwane uzupełnienie i często to się utarło, że ktoś mówi, dobra, jak nawet zabraknie, to nie ma problemu, ale jeżeli zabrakło, a była kontrola, no to już nic nie daje uzupełnienie, kara będzie. To uzupełnienie ma sens tylko wtedy, kiedy nie ma fizycznej kontroli, nie ma zweryfikowania kontrolnego. I też...
Jaka kara jest wtedy?
No 1500 zł, bo to tak, zabrak środków na koncie w tym momencie. Dlatego ja tak uczulam, żeby jednak weryfikować, sprawdzać, no musi być ktoś w firmie odpowiedzialny za weryfikację tego stanu konta, prawda, no bo...
A za granicą?
No tak samo, no to są kwoty, no... krotność, prawda?
No. I w euro.
No i w euro oczywiście. Mm. Teraz nas czeka dosyć istotna, duża podwyżka w Niemczech, myta. Czyli tam będą duże kwoty znowu w górę, także transport znowu dostanie strzała pod kątem opłat drogowych w Niemczech od stycznia i tak naprawdę no, zmienia się cały czas to wszystko.
Mm-hmm. Pójdą ceny w górę, nie?
Gdzieś na pewno tak. Musi, no bo
ktoś musi za to płacić.
Ktoś musi zapłacić. Zapłacimy my wszyscy, jako tam nazwijmy to
konsumenci
i podatnicy i tak dalej, ale w pierwszej kolejności zapłaci przewoźnik, tak? Czyli on musi te pieniążki gdzieś tam skalkulować, tak. To jest oczywiste.
Jakieś śmieszne historie przychodzą Ci do głowy?
Wiesz co, no w transporcie w zasadzie nie ma śmiesznych historii.
Chyba, że można się śmiać z głupoty własnej,
no,
nie?
Trochę tak.
Ja się śmieję już swojej głupoty z tego.
Ale to
roku.
Dobrze, bo też trzeba mieć dystans do jakichś tam swoich sytuacji takich, coś się wydarzyło lub nie, prawda? Także no zobaczymy jak to z tą śmiesznością. No, tak na szybko powiem. Na przykład, że miałem takie zdarzenie teraz z kierowcami, dwoma dotyczące dokumentów. No bo wiadomo, że w Polsce mamy ten przepis, który mówi, że nie musimy mieć dokumentów przy sobie. Prawa jazdy, nie musimy mieć dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia. No i kierowca wyjechał, prawda, na Słowację.
Bez dokumentów,
no bo... No i tam został skontrolowany z jakiejś tam błahej przyczyny, no ale... Zatrzymanie pod tytułem drobiazg spowodowało, że za chwilę się nam pojawiły problemy, no to proszę okazanie dokumentów. No i
problem.
No śmieszne, bo to w sumie się nie skończyło źle, bo ten kontrolujący policjant słowacki tam jakoś podszedł do tego, no można powiedzieć, lajtowo. No ale ten kierowca jak przyjechał, to taki, potem jak opowiadał, to rozszczęsiony, mówi, no myślałem, że mnie zamknął, prawda? No bo to nie mam żadnych dokumentów przy sobie, auto nie wiadomo kogo. No i mnożą się problemy, nie? Także pamiętamy, dokumenty musimy mieć przy sobie absolutnie, to tylko w Polsce mamy ten taki...
Ale nawet dla ciężarówek to nie trzeba?
Mówimy o prawie jazdy?
Tak.
Nie musimy w Polsce.
Tak? Ja myślałam, że tak, wiesz, że tak trochę jak z alkoholem.
Nie, to wszystko jest widoczne w CEPiK-u, prawda? Także w CEPiK-u jest to zweryfikowania, nie wiem, badania, szkolenia i tak dalej, i tak dalej.
No dobrze. To myślę, że już chyba dosyć pogadaliśmy.
Tak, no bo to tak chyba...
Jakieś przykazanie masz ostatnie dla przewoźników, dla kierowców?
No to co, prewencja i jeszcze raz prewencja, czyli szkolić, pilnować, nadzorować. No, tematów jest bardzo wiele, bo ruszyły też kontrole odnośnie pracowników delegowanych, czyli kontrole ZUS-u. To jest odrębna sprawa, historia. Mówimy o wynagrodzeniach tak zwanych minimalnych, czy też wynagrodzeniach dotyczących pakietu mobilnego. Nie? Już kontrole w Polsce, w polskich firmach, polskich pracodawców w zakresie spełnienia tych wymogów są prowadzone. No i tam jest kupę materiału do przekazania do analizy dla ZUS-u, no bo no ZUS takie uprawnienia ma i weryfikuje to. Także to będą następne obciążenia takie dla przewoźnika.
Jeszcze mi się przypomniało w kontekście utracenia dobrej reputacji, czy wyciek powietrza gdzieś na czepie, w zestawie,
tak,
w kontroli?
Tak, bo to ubytki powietrza, no to jest hamulce
niesprawne. Czy jak coś syczy, nie?
No oczywiście, tak.
Sprężarka, uszkodzona opona?
No tak samo, jeżeli opona mamy uszkodzoną, widać, jest widoczny kord, tak? Też taka kontrola z Austrii a propos. Austria jak zrobił zdjęcia, opona była bardzo fajnym jakości bieżnika, wszystko fajnie, ale była po prostu przecięta, tak? Ale przecięcie nie polegało na tym, że nie wiem, rozwarstwiła się, czy była widoczna osnowa, czy ta metalowa, ten kord, tylko było przecięcie, które to przecięcie Austriak odpowiednie narzędzie włożył, żeby zrobić zdjęcie, że jest jednak widoczny drut. Czyli coś, co jest niezauważalne nawet, bo jeździmy, te opony są ok, no gdzieś tam, i to była podstawa do tego uruchomienia tej całej kary związanej z nieprawidłowym stanem technicznym, czyli to są te najpoważniejsze naruszenia stanu technicznego, czyli układ kierowniczy, hamulcowy, czyli te tak zwane ubytki powietrza, prawda, no bo one różnie, tam czasami zawór gdzieś się zblokuje, czasami wąż jest nieszczelny, no wiele problemów, idzie zima, to lubią gdzieś tam podmarzać, no wiadomo, no także to pilnujemy tego.
No dobrze, a dla kierowców?
Dla kierowców, robić wydruki. Tak, wydruki to jest, bo najwięcej kar jest.
Jak rozmawialiśmy o tym, jak o tym, żeby nagrywać tę rozmowę, powiedziałeś coś, rzuciłeś jakieś takie hasło, no sprzedał auto, nie sczytał tachografu.
Ach, no tak, no to jest problem dla firmy, dla przewoźnika i to jest temat, który nie wiem dlaczego, ale jest cały czas problemem w przeróżnych firmach transportowych, oczywiście przy kontroli firmie, czyli trzy tematy, które absolutnie musimy sobie gdzieś tam zakodować. Pilnować zgłoszonych pojazdów do licencji. Czyli jeżeli kupujemy nowy pojazd, ja muszę ten pojazd zgłosić do licencji. Czyli to jest formalność, ale muszę tego dokonać. To samo, jeżeli auto sprzedaję, czyli pozbywam się tego auta, wymieniam na nowe. Też tą operację ja muszę przypilnować, żeby ona była w odpowiednim czasie dokonana. Mamy 28 dni od momentu zmiany na dokonanie takiej zmiany. To jest zapis ustawowy. Ale muszę to zrobić. Zaniedbam, nie zrobię w odpowiednim czasie, mam karę 800 zł. Dużo, niedużo, nie jest to potężnym problemem. Ale automatycznie, jeżeli mamy sytuację sprzedaży pojazdów, absolutnie musimy pamiętać, żeby pobrać dane z tachografu do momentu, kiedy był moją własnością, ściągnąć blokadę. I uwaga, i tutaj koniecznym jest zweryfikować ten plik, czy ten plik faktycznie zawiera wszystkie dane. Bo często jest tak, że ktoś pobiera dane z tachografu urządzeniem szybko, bo sprzedajemy auto i nie sprawdza zawartości tego pliku. A na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu został przerwany transfer danych, z jakiegoś powodu na przykład, nie wiem, karta była wcześniej gdzieś tam ściągnięta blokada i nie pobrało wszystkich danych. Koniecznym to jest, bo jak auto mamy u siebie na placu i mamy jakieś tam luki, braki w danych, to możemy to nadrobić. No, po prostu szczytujemy cały rok, bo rok do tyłu jesteśmy w stanie pobrać dane z tachografu i tematu nie ma, ale jeżeli auto pójdzie za granicę, na przykład gdzieś tam w dalekie kraje, koniec, kropka, tematu nie mamy, nie mamy dostępu do danych. Brak danych z tachografu za każdy dzień to jest 500 zł. 10 dni 5 tysięcy, 20 dni 10, no więc mamy full karę 15 tysięcy w zasadzie za, tak? Także to jest super, bardzo ważne. Mam 10 aut, w ciągu roku miałem rotację dwóch aut, no dwa auta sprzedałem, dwa nowe wziąłem na to miejsce. Czyli nie zmienia mi się ilość, zmieniły się tylko fizycznie pojazdy. Zapomniałem zgłosić to, no nie ma problemu, 800 plus 800, 1600 kara. Ale te dwa auta, które sprzedałem, mam braki na przykład w jednym, no strzelam 10 dni, żeby łatwo liczyć, w drugim brakuje mi też 10 dni. No to tak powiedziałem, 500 za każdy dzień, 10 tysięcy plus 800, 1600, 10, 11600, kara za nic, za darmo. Nie ma naruszeń czasu pracy, jest wszystko tip-top, a nie są dopełnione te takie formalne sprawy. Dlatego kontrola w firmie, ona odkrywa dopiero gdzieś tam następne pokłady problemów. No, dlatego ja uważam, że trzeba starać się przynajmniej, no, pewne jakieś takie procedury w firmie wprowadzać i je stosować. No chociażby nawet to, co rozmawiamy tutaj, pobieranie danych. To koniecznie weryfikować, bo no, no są to problemy potem nie do odtworzenia, nie do wytłumaczenia.
No dobrze.
Tak?
To co? No co to możemy wszystkim życzyć?
No szerokiej drogi.
Szerokiej drogi.
I mało kontroli.
Mało kontroli. Tak. Dziękuję Paweł za rozmowę.
No dziękuję Iwona za zaproszenie.
Bardzo mi miło. Bardzo
do zobaczenia.
Do zobaczenia. Cześć.